To będzie opowieść o leśnikach i ptakach, czyli przenosimy się do Mirachowa, gdzie pracownicy Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja wypuszczali puszczyki.
Partnerem merytorycznym audycji Borem Lasem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.
Ola Sławska, pani weterynarz, przyjechała z puszczykami?
Puszczyki jeżdżą tak, żeby jak najmniej się stresować, także są zamknięte, nie widzą tego, co się dzieje poza szybami samochodu, dobrze by było ciemno, żeby było w miarę ciasno. Jeden z tych puszczyków to był puszczyk, którego znalazł kot, więc on był troszkę poharatany przez tego kota i miał rzeczywiście duży problem z piórami, bo mocno osłabiony i ten faktycznie wymagał leczenia, rehabilitacji, natomiast dwa to były puszczyki, które niestety, jak to my mówimy, zostały trochę porwane rodzicom, czyli były to zwykłe podloty, którym w zasadzie nic nie dolegało, trzeba było po prostu je odkarmić, nauczyć życia i wypuścić to, co dzisiaj zrobimy.
To idziemy wypuszczać te puszczyki.
Idziemy.
Razem z całym towarzystwem.
Zgadza się.
Ja jeszcze chciałem porozmawiać z Beatą Rydelek, czyli szefową Fundacji Ostoja.
No to już lato się kończy. To jest ta nasza radość naszej pracy teraz się zaczyna. Wypuszczenia odchowanych osobników. Wypuszczanie puszczyków weszło nam w nasz zwyczaj i to już jest kolejne wypuszczenie takie oficjalne, ale wypuściliśmy całą masę innych ptaków. Czaple, myszołowy, bardzo dużo ptaków, które ucierpiały w ulewie i w wichurach trafiło z powrotem do natury. No jeden z myszołowów był bardzo charakterystyczny w wyglądzie, więc również docierają do nas sygnały, że widzą takiego nietypowego.
Są informacje zwrotne?
Tak, nasi sąsiedzi obserwują to. To też jest fajne, takie lokalne, bo niektóre wypuszczenia właśnie robimy w okolicy ośrodka. No jest sympatyczne, jak ktoś zajedzie rowerem i mówi, widzieliśmy myszołowa, którego wypuszczaliście, więc też takie akcenty lokalne są bardzo.
Jakieś 2-3 miesiące były z wami?
One trafiły na przełomie kwietnia i maja.
Ale to przeżyją szok. Trafią do lasu, do dziczy?
Jak wiemy, nasz ośrodek też nie znajduje się w centrum miasta, więc już tam miały trochę kontaktu z tą naturą. Tam też słychać sowy w naturze, na terenie ośrodka.
Za chwilę będziemy jeszcze rozmawiali o tych ptakach, ale dla mnie samo to miejsce jest odkryciem.
Miejsce jest też jakby w centrum lasów mirachowskich.
Andrzej Beczek, inżynier nadzoru z nadleśnictwa Kartuzy.
Tutaj w 2007 roku rozporządzeniem ministra została powołana Natura 2000, poddedykowana typowo dla ptaków. Utworzony on został szczególnie pod kątem włochatki i gongoła, to takich dwóch ptaków, które gniazdują w dziuplach. Gongoł jest to kaczka, to taka jest trochę odmiana, taka ciekawostka, że gniazduje w dziuplach.
Kaczki żyją na drzewach,
tak,
o czym wszyscy wiedzą.
No, ale łączy to właśnie te dwa gatunki, to, że wychowują swoje młode w dziuplach. Jednak gongoły przy zbiornikach wodnych, więc one wybierają drzewa dziuplaste przy zbiornikach wodnych. Znowu włochatki wybierają te drzewa dziuplaste położone głębiej w lesie.
Gongoły są niesamowite przede wszystkim, tak? Bo one się tam gdzieś wysoko, bardzo wysoko.
A, tak.
To jest dobrych kilka metrów.
Tak, dobrych kilka metrów.
Nawet lęgną.
Znajdują, podobno są dziuple, po około 15 metrów nad ziemią. To jest jakby system obronny
potem
tego ptaka.
Młode właściwie spadają z tych drzew. Tak. Idą do wody.
Idą do wody. One są wyposażone w puch, jakieś takie powietrzne miejsca, gdzie one są leciutkie i spadają, obijając się o liście, gałęzie i spadając na ziemię. No oczywiście, najlepiej jak spadną bezpośrednio na wodę, bo wtedy są najbardziej bezpieczne, ale spadają na ziemię i im się nic nie dzieje.
A włochatki znowu, co można o nich powiedzieć? To, że one wspaniale rozpoczynają ten dźwięk, który Państwo słyszycie na początku, to jest właśnie włochatka. Rozpoczynają naszą audycję.
No jest to wdzięczna sowa, która
osobiście nagrywałem.
U nas się bardzo, bardzo dobrze czuje. Tutaj na terenie tych lasów mirachowskich mamy kilka rezerwatów, to jest prawie 600 hektarów lasów, gdzie nie prowadzimy gospodarki, typowo gospodarki leśnej, więc wszystkie ptaki tutaj przebywające mają doskonałe miejsce bytowania tam, bezpieczne i ciche.
To jest tak, że jak w lesie pojawi się już ta włochatka, to wy też tworzycie specjalny rejon.
Jest to ptak strefowy, chociaż tutaj na tym terenie mamy bieliki i dla nich są utworzone strefy ochronne. Ta strefa ścisła, do której nie wchodzimy przez cały rok, to jest w promieniu 200 metrów od gniazda, a strefa częściowa jest 500 metrów o gniazdach, w której nie prowadzimy żadnych prac od stycznia do końca
bo
lipca.
Bo bieliki też są, tak? Ale gdzie to nikomu o tym nie powiecie, jak znam życie.
Tak, no to jednak są dosyć płochliwe ptaki, które wymagają, szczególnie w okresie lęków, spokoju, więc my nie informujemy, gdzie dokładnie znajdują się te gniazda.
Podobno pojawiają się takie telefony, że ktoś dzwoni do leśnictwa, co wy robicie, że gdzieś tam pracują piły, a tutaj bieliki mają lęgi.
Od dziesiątek lat prowadzona jest gospodarka leśna i te piły od dziesiątek lat są w lesie obecne. I nie przeszkadzają one aż tak tym ptakom, że nie wyprowadzają tych lęgów. One się trochę przyzwyczajają do takich odgłosów, które no, często spotykają dosyć w tym lesie. One jednak adaptują się do otoczenia i potrafią to odróżnić te odgłosy, które są dla nich bardzo niebezpieczne, a te, które są dla nich obojętne.
To na czym polega taka ochrona włochatki czy gongoła?
Przede wszystkim teraz skupiamy się na tym, żeby zostawić im te miejsca możliwości lęgowe. W przypadku włochatki no to są pozostawione całe wydzielenia, gdzie one są jakby stwierdzone, że występują po odgłosach i tam są dziuple, bo tam tych drzew dziuplastych jest dużo i one tam spokojnie się rozwijają i tam nie wchodzimy z żadnymi pracami. A w przypadku gongoła w promieniu 50 metrów od zbiorników wodnych nie wycinamy tych najstarszych, czy najstarszych, najgrubszych drzew. No szczególnie oczywiście z naciskiem na drzewa dziuplaste, ale w sumie drzewa dziuplaste w całym lesie zostawiamy, nie wycinamy, tylko pozostawiamy je. No oczywiście z zastrzeżeniem takim, że nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa człowieka.
Ja patrzę i chciałem zapytać, a co właściwie robi kot w lesie? Bo tu chodzi.
No to jest wybitnie, można powiedzieć, w takim wypadku szkodnik, tak? Kot, bo pytanie, czy tutaj go ktoś dokarmia. Być może, a chyba, że z kimś przyjechał. Na tej, może tak to byśmy określili, bo jednak kot jest drapieżnikiem w lesie. No bo
podobno jest właśnie tak, że największym szkodnikiem i drapieżnikiem w lasach, przynajmniej w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, tak się szacuje, są koty właśnie. Nie wiem, jak w Mirachowie.
No tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa, bo jednak koty
aż tak daleko się... To jest takie największe zagrożenie dla ptaków.
Tak, bo koty się aż tak daleko nie oddalają od swojego domostwa, a na pewno w dużych miastach ten instynkt u kotów, żeby złapać jednak i samemu zdobyć pożywienie jest, bo to jest instynkt zwierzęcy jednak, tego się nie da do końca wytłumić w zwierzęta.
Umiejętności łowieckie na ptaszkach.
Tak.
I przynosi od czasu do czasu zadowolony.
Zadowolony, że sam zdobył pokarm i jest najedzony.
Ostoja jest w Pomieczynie. My teraz jesteśmy w Mirachowie. Dlaczego nie wypuszczacie tych puszczyków tam u was?
To chyba była akurat taka decyzja wspólna z leśnictwem, ale też naszego pana ornitologa. Większość ptaków rzeczywiście wypuszczamy w okolicy naszego ośrodka, ale no też nie możemy wypuszczać tam wszystkich, bo musimy trochę dbać o to, żeby jednak to było...
Chodzi o to, żeby one się nie pobiły o rewiry?
Tak, żeby to była różnorodność. Dużo puszczyków tam u nas już wypuszczaliśmy, a no ten teren został specjalnie wybrany i dzisiaj takie święto tutaj mamy, także myślę, że to też porozumienie z leśnictwem, takie dosyć dogodne miejsce do wypuszczenia.
Idziemy do lasu.
Tak, oddalone od cywilizacji.
Ale zrobiło się z tego święto? Całe mnóstwo tutaj ludzi. Pan leśnik fotograf, dzień dobry.
Tak, witam. Dzisiaj tak bardzo na szybko wróciliśmy wczoraj z eskapady górskiej, z urlopu. Tam podziwialiśmy kozice, także to jest dalszy ciąg takiej
oczekiwania
z przyrodą. Tak, spotkaliśmy.
Całe stado, 5.
To jest coś. Mhm. Tato w stroju moro jest leśnikiem?
Tak, podleśniczym.
Arkadiusz Marszałkowski, Fabian i Erek. Chodzicie z nim czasami oglądać zwierzaki, tak do lasu po prostu?
Głównie robić zdjęcia, ale do lasu też. Tata robi dużo zdjęć, na wielu imprezach, takich leśnych.
Na imprezach czy też zwierzakom?
Zwierzakom i na imprezach.
Chodzimy razem na ptaki, staram się w nich też zaszczepić taką miłość do przyrody i taką umiejętność obserwowania przyrody.
Z tymi ptakami to jest problem, bo to efemeryczne spotkania.
Znaczy tak.
Twoją sekundę, dwie minuty.
W ogóle fotografia ptaków czy fotografia przyrodnicza jest specyficzną i trudną dziedziną, wymagającą generalnie dobrego sprzętu. I też mnóstwa wolnego czasu, czyli jakieś tam zasiadki, bo takie zdjęcia z przypadku, one są oczywiście fajne, ale bardziej jako dokumentacja. A żeby zrobić coś naprawdę porządnego, trzeba poświęcić sporo czasu.
To powiedz mi, jak zrobić te zdjęcia dla tujących puszczyków? Chyba włączymy tryb sportowy.
No zobaczymy jak to będzie wyglądać i w którym miejscu to będzie. Czy to będzie tutaj na takiej troszkę otwartej przestrzeni, gdzie mamy tego naturalnego na światła więcej, czy będziemy musieli się gdzieś tam udać w głąb drzewostanu, gdzie te warunki są troszkę gorsze, niebo mamy zachmurzone, także nasze oko oczywiście patrzy troszkę inaczej, ale dla aparatu to już jest pewien problem i no musimy tutaj pokombinować i zobaczymy co będzie.
Może coś się uda. Właśnie czego wymienimy się fotkami, dobrze?
Oczywiście, jak najbardziej.
A twoje najlepsze zdjęcie swoją drogą?
Z ciekawostek, które miałem ostatnio okazję obejrzeć, to niepylaka Apollo, motylka w pieninach. Jak zdobywaliśmy sokolice i trzy korony, to tam właśnie były te motylki, przepiękne zresztą. Różne ciekawe roślinki, bo interesuje nas nie tylko świat zwierzęcy, ale też...
Ten owadzi?
I owadzi, i
owady
flora.
To zwierzęta.
Wszystko, no tak, ale wszystko to, co możemy spotkać jakby dookoła i co jest też rzadsze. Bo...
Ale halo, leśnik wyjeżdża na wczasy, na wypoczynek, żeby oglądać przyrodę? Przyroda go najbardziej interesuje.
Jakoś tak, nie wiem, my fizycznie nigdy nie odpoczywamy na wczasach. Wstajemy czasami bardzo wcześnie. Tak, to taki trening, jak to mi chłopaki podpowiadają. Wstaliśmy chyba najwcześniej o 4:30 bodajże, tak? Jak wybieraliśmy się na jakieś tam górskie szczyty, żeby uniknąć tego tłumu ludzi, żeby można tą przyrodą się delektować.
Ale chłopacy są niesamowicie zadowoleni z tych wczasów, z tego oglądania, tak? I z tego porannego wstawania.
No.
To kozice były raz?
Motyle było, dużo ptaków, no po prostu dużo zwierząt.
Wiesz co, musimy gonić i robić tam zdjęcia, bo już zaczynają chyba wypuszczać te puszczyki, dobrze? Ja ci bardzo zazdroszczę wypuszczania tych puszczyków.
Ja sobie też zazdroszczę.
Ornitolog Leszek Dams.
No, to są najlepsze momenty naszego ośrodka, kiedy możemy ptaka zrehabilitowanego lub podlota, którego...
Trzymanie w ręku, wiesz, coś takiego majestatycznego.
No, sowy są wyjątkowymi ptakami. No, często są zamieszczane przecież w bajkach i w różnych legendach.
Jak to było? Najpierw te dwa większe puszczyki odleciały z twojej ręki, przysiadły sobie na drzewie obok.
Tak, znaczy one na tych gałęziach jeszcze przesiedzą do całkowitej ciemności i mam nadzieję, że potem znajdą sobie jakąś niszę tutaj w tych lasach. W najgorszym wypadku będą musiały gdzieś się przemieścić, dlatego że prawdopodobnie wypuściliśmy je już na terenie zajęty przez inną parę, która tutaj w okolicy rządzi. Lasy Mielachowskie zresztą mają tak bogate drzewostany liściaste, bo zwłaszcza o nie chodzi. I jest spore zagęszczenie puszczyka w Lasach Mielachowskich, także myślę, że one tutaj są intruzami już dla mieszkających tutaj puszczyków.
Dla mnie, mieszczucha, zobaczenie puszczyka na żywo, no to jest ogromna radość i frajda. Dla leśników to właśnie codzienność. No, taka nocna codzienność.
No i tak i nie, dlatego że leśnicy najczęściej pracują w lasach gospodarczych, one są dość młode. Puszczyk jest ptakiem, który zamieszkuje lasy stare, liściaste, w których albo są dziuple po dzięciołach, albo wypruchniały ogromne dziuple, a takie jak wiadomo wypruchnieją w starych drzewach. Puszczyka jeszcze można spotkać w drzewostanach, gdzie wywieszane są budki specjalnie dla nich. Mogą to być młodsze drzewostany i puszczyk bardzo chętnie zajmuje taką budkę.
Puszczyki podobno można spotkać w mieście.
Tak, puszczyk bardzo dobrze się zasymilował. Jest to jedna z kilku gatunków sów, która bardzo dobrze znosi środowisko, które człowiek dla nich przygotował. Często w wyłomach murów, na strychach, w starych głębnikach puszczyk się gnieździ. Niestety, mamy takie czasy, że wiele tych budowli jest remontowanych, łatane są dziury, ocieplane są budynki i puszczyk ma coraz gorzej sobie w mieście.
Rzeczywiście, także można się przestraszyć.
Nie wiem, ja nie wiem. Nie rozumiem tego.
I przepięknie jednocześnie, ale też tajemniczo tak wygląda.
No my jesteśmy troszeczkę z kultury takiej, że uczono nas, zwłaszcza w dzieciństwie, że sowa jest albo symbolem jakiejś grozy, albo symbolem mądrości. W sumie grozy na pewno nie, mądrości no raczej też nie. Są ptaki jak na przykład krukowaty, które są znacznie bardziej inteligentne. To tylko jest po prostu mówione nam, że są bardzo inteligentne.
A nie powiedzieliśmy, jak to było z tym trzecim puszczykiem. On odleciał z twojej ręki, przysiadł tak. Nie na drzewie.
Tak, on po prostu zapadł na dno lasu, dlatego że był najmłodszy z tej grupy trojga.
Czyli na trawie przez ściółce.
Taki młody puszczyk, gdyby został na dnie lasu na noc, to prawdopodobnie spotkałby go zły los. Zebrałaby go kuna albo najprawdopodobniej lis. Dlatego wolimy go zabrać z powrotem, jeszcze trochę odkarmić. On odzyska troszkę więcej sił.
No w ostatniej jeszcze nie wiedzieliście, czy będzie latał, czy nie będzie?
No nie do końca, dlatego że przestrzeń, na której widzieliśmy, jak te trzy ptaki fruwały, jest zbyt mała, żeby to w 100% ocenić. W wolierze wyglądało na to, że wszystkie polecą tak samo, bo siedziały na, na, najwyżej położonych żerdziach w wolierze.
Te ptaki wypuszczała Ostoja, Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. Tutaj możemy powiedzieć, że my jako Lasy Państwowe, tutaj Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Wejherowo, też mamy ośrodek rehabilitacji ptaków drapieżnych.
Są Sobieńczyce.
W Sobieńczyce, tak. No i oni tam tak samo kilkaset ptaków co roku przywracają do natury. Z tego, co tam ostatnio rozmawiałem, to właśnie między innymi Włochatkę też ostatnio mieli taki przypadek.
A ja byłem przy wypuszczaniu orła bielika.
Tak jest, też oni mieli takie przypadki. No i no, oni
taki był przypadek, że orzeł specjalnie nie chciał odlecieć, tak mu było tam dobrze.
No to jak tu w przypadku może tego puszczyka, tak?
Też jeszcze nie czuł się. Kurczaka, jednego, drugiego.
Tak samo jak i człowiek, to widocznie takie zwierzęta się tylko przyzwyczajają do dobrego. Jeżeli nie muszą się napocić i samemu zdobywać pokarm, jak mu ktoś przyniesie.
Pan podobno ma orła na swoim terenie.
Bielika ściślej.
Krzysztof Matuszczak, Leśnictwo Bąska Huta. Jak takie miejsce wygląda?
Gniazdo jest sytuowane głównie na szczycie, przynajmniej tutaj, na szczycie sosny, w takim rozwidleniu konarów. I to pierwotne gniazdo miało średnicę 2,5 metra i wysokości też ponad 2 metry. Także
a bo ono jest nadbudowywane
duże, tak,
po roku,
co roku jest remontowane i dobudowywane na tym. Wiatry te silne strąciły to gniazdo i teraz pobudował, zaraz obok prawie, na dawnym gnieździe kruka założył swoje gniazdo, także rozbudowuje. Teraz jeszcze nie jest takie potężne jak to stare, ale rozbudowuje dalej.
Moim marzeniem jest, żeby kiedyś w lesie spotkać takie gniazdo. Jeszcze mi się nie udało.
Ale to chyba większe wrażenie jest spotkać samego bielika niż samo
lecącego?
Gniazdo na tym. No, lecącego, czy czasem ja miałem takie zdarzenie, że mi się poderwał nad głową, nie widziałem. Dopiero jak zastartował z gałęzi nade mną, na jakieś 5 metrów nade mną, to robi wrażenie wtedy. Dopiero.
Można dostać zawału.
No, zawału może nie, ale rozumiem, skąd się wziął gryf jako godło.
Ale nam się tu święto zrobiło z tego wypuszczania. Pan leśniczy napalił w kominku, takim leśnym kominku. I wszyscy się grzeją i teraz opowiadają o ptakach.
Na początku były emocje związane z puszczykami, czy one się podniosą, czy odlecą i zaadoptują się tutaj w lesie.
I wyszło tak mniej więcej pół na pół.
Pół na pół, no powiedzmy z trzeciego pracownicy ośrodka jeszcze będą musieli troszkę przygotować.
Ale w komitywie żyjecie, z ornitologami, z ekologami.
No, leśnicy są proekologiczni. No, dla nas kontakt z naturą nie wiąże się z kontaktem tylko z lasem, tylko ze wszystkimi aspektami tej przyrody, czyli i zwierzętami, i ptakami, i roślinnością. Także to jest wszystko połączone. My dbamy o to, żeby w tym lesie cały aspekt roślinności i zwierząt był obecny, bo wtedy ta natura jest najbardziej stabilna.
Coraz częściej to w mieście pojawia się taka narracja, że ci leśnicy to już nie dbają o naturę, tylko dbają o gospodarkę leśną.
Nie no, gospodarka...
Deskarze, tną i tną.
Gospodarka, wiadomo, no my tniemy, bo taka jest też nasze zadanie, że pozyskujemy drewno, ale robimy to w zgodzie z naturą. Możemy tutaj powiedzieć tylko jedną rzecz, że każda lebnia, która jest wykonywana u nas w lesie, czyli to jest proces zmiany pokoleniowej lasu, odbywa się na zasadzie takiej, że w każdym fragmencie zostawiamy kępę starodrzewiu zwartą ze wszystkimi warstwami lasu po to, żeby wszystkie czynniki, rośliny, zwierzęta, które występują w lesie, znalazły swój taki biotop, w którym mogą żyć i trwać jakby w takim swoim środowisku niezmienionym, że nie wycinamy wszystkiego i nic nie zostaje starodrzewa. Zostawiamy ten starodrzew po to, żeby nie zmieniać całkowicie środowiska.
Bardzo trudno zachować tę równowagę, bo z jednej strony rzeczywiście teraz wycina się przez cały rok.
Tak, ale...
Technologie się zmieniły.
Też musimy zauważyć to, że nie wszystkie zwierzęta wymagają zwartego lasu i tylko starych drzew. Są gatunki, które wymagają otwartej przestrzeni. My tworząc jakby tam gniazdo odnowieniowe z młodego pokolenia, tam im stworzymy możliwość rozwoju i tam one bytują i tam znajdują pokarm, także jakby proces odnowieniowy
są gatunki,
lasu...
które lubią też młody las.
Tak, proces odnowieniowy lasu jest od uprawy do starego drzewostanu i w każdym etapie tego rozwoju lasu inne gatunki znajdują tam swoje życie, swoje możliwości życia.
Partnerem merytorycznym audycji Borem Lasem jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.